Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga druga, Zamek.
Tych lat nie pomni, gdy młode pachole ze strzelbą na ramieniu świszcząc szedł na pole, gdzie żaden wał, płot, żaden nogi nie utrudza, gdzie przestępując miedzę nie poznasz, że cudza. Bo na Litwie myśliwiec jak okręt na morzu, gdzie chcesz, jaką chcesz drogą buja poprzez tworzu. Czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w obłoku wiele jest znaków widnych strzeleckiemu oku, czy jak czarownik gada z ziemią, która głucha dla mieszczan mnóstwem głosów szepce mu do ucha. Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak w niemnie. Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek, również głęboko w niebie schowany skowronek. Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary, zaszumiał, strasząc wróble jak kometa Cary. Zaś jastrząb pod jasnymi wiszący błękity trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity. Aż ujrzawszy wśród łąki ptaka lub zająca, runie nań z góry jako gwiazda spadająca. Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli i znowu dom zamieszkać na ojczystej roli? I służyć w jeździe, która wojuje szaraki, albo w piechocie, która nosi broń na ptaki. Nie znać innych prócz kosy i sierpa rynsztunków i innych gazet oprócz domowych rachunków. Nad Soplicowem słońce weszło i już padło na strzech. I przez szpary w stodołę się wkradło. I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie, z którego młodzież sobie zrobiła posłanie, rozpływały się złote, migające pręgi. Z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi, i słońce, usta sennych promykiem poranka, draźni, jak dziewczę głosem budzące kochanka. Już wróble skacząc świerkać zaczęły pod strzechą, już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo odezwały się chorem kaczki i indyki i słychać bydła w pole idącego ryki.
Wstała młodzież, Tadeusz jeszcze senny leży, bo też najpóźniej zasnął. Z wczorajszej wieczerzy wrócił tak niespokojny, że o kuru w pianiu jeszcze oczu nie zmrużył, a na swym posłaniu tak kręcił się, że wsiano jak w wodę utonął i spał twardo, aż zimny wiatr w oczy mu wionął, gdy skrzypiące stodoły drzwi otwarto z trzaskiem i Bernardyn ksiądz robak wszedł z węzlastym paskiem, surgę puer wołając i ponad barkami rubasznie wywijając pasek z ogórkami.
Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki. Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki. Ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie. Odezwały się trąby, otworzono psiarnie. Z graja hartów wypadłszy wesoło skowycze, widząc rumaki, szczwaczów, dojeżdżaczów, smycze, psy psy jak szalone cwałem śmigają po dworze, potem biegą i kładą szyję na obroże. Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży. Nareszcie pod komorzy dał rozkaz podróży. Ruszyli szczwacze zwolna, jeden tuż za drugim, ale za bramą rzędem rozbiegli się długim. W środku jechali obok asesor z rejentem i choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem, rozmawiali przyjaźnie jak ludzie honoru, idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu. Nikt ze słów zawziętości ich poznać nie zdoła. Pan rejent wiódł kusego, asesor sokoła. Z tyłu damy w pojazdach, młodzieńcy stronami, czwałując tuż przy kołach, gadali z damami.
Ksiądz Robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem, kończąc ranne pacierze, ale rzucał okiem na pana Tadeusza. Marszczył się, uśmiechał, wreszcie kiwnął nań palcem. Tadeusz podjechał. Robak palcem po nosie dawał mu znak groźby. Lecz mimo Tadeusza pytania i prośby, ażeby mu wyraźnie co chce wytłumaczył, Bernardyn odpowiedzieć ni spojrzeć nie raczył. Kaptur tylko nasunął i pacierz swój kończył. Więc Tadeusz odjechał i z gośćmi się złączył. Właśnie w ten czas myśliwi smycze zatrzymali i wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali. Jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia, a wszyscy obrócili oczy do kamienia, nad którym stał pan sędzia. On zwierza obaczył i rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył. Pojęli wszyscy, stoją, a środkiem po roli asesor i pan rejent kłusują powoli. Tadeusz, będąc bliższy, obydwu wyprzedził, stanął obok sędziego i oczyma śledził. Dawno już nie był w polu. Na szarej przestrzeni trudno dojrzeć szaraka, zwłaszcza wśród kamieni. Pokazał mu pan sędzia. Siedział biedny zając, płaszcząc się pod kamieniem, uszy nadstawiając, okiem czerwonym spotkał myśliwców wejrzenie i jakby urzeczony, czując przeznaczenie, ze strachu od ich oczu nie mógł zwrócić oka, i pod opoką siedział, martwy jak opoka. Tymczasem kusz na roli rośnie coraz bliżej, pędzi na smyczy kusy, zanim sokół chyży, tuż asesor z rejentem razem wrzaśli z tyłu, wyczcha, wyczcha i z psami! Znikli w kłębach pyłu.
Kiedy tak za szarakiem goniono, tymczasem ukazał się pan hrabia pod zamkowym lasem. Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może nigdy, nigdzie stawić się w naznaczonej porze. I dziś zaspał poranek, więc na sługi zrzędził. Widząc myśliwców w polu, czwałem do nich pędził. Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi, połami na wiatr puścił. Z tyłu konno sługi, w kapeluszach jak grzybki, czarnych, lśniących, małych, w kurtkach, w butach stryflastych, w pantalonach białych. Sługi, które pan hrabia tym kształtem odzieje, nazywają się w jego pałacu dżokeje. Czwałująca czereda zleciała na błonia, gdy hrabia ujrzał zamek i zatrzymał konia. Pierwszy raz widział zamek z rana i nie wierzył, że to były też same mury, tak odświeżył i upięknił poranek zarysy budowy. Zadziwił się pan hrabia na widok tak nowy. Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca nad mgłą ranną, dach z blachy złocił się od słońca, pod nimi błyszczała w kratach reszta szyb wybitych, łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych. Niższe piętra oblała tumanu powłoka, rozpadliny i szczerby zakryła od oka. Krzyk dalekich myśliwców, wiatrami przygnany, odbijał się kilkakroć o zamkowe ściany. Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną mury odbudowano i znów zaludniono. Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi. Mawiał, że ma głowę romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. Nieraz pędząc za lisem albo za szarakiem, nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie. Często bez psa, bez strzelby, błąkał się po gaju jak rekrut zbiegły. Często siadał przy ruczaju nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem, jak czapla wszystkie ryby chcąca pozrzeć okiem. Takie były hrabiego dziwne obyczaje. Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje. Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów, bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów, nawet dla Żydów.
Hrabski koń zwrócony z drogi prosto kłusował polem aż pod zamku progi. Hrabia samotny wzdychał, poglądał na mury, wyjął papier, ołówek i kreślił figury. Wtem, spojrzawszy w bok, ujrzał o 20 kroków człowieka, który równie miłośnik widoków. Z głową zadartą, ręce włożywszy w kieszenie, zdawało się, że liczył oczyma kamienie. Poznał go zaraz, ale musiał kilka razy krzyknąć, nim głos hrabiego usłyszał gerwazy. Szlachcic to był, służący dawnych zamku panów, pozostały ostatni z Choreszki i dworzanów. Starzec wysoki, siwy, twarz miał czerstwą, zdrową, marszczkami pooraną, posępną, surową. Dawniej pomiędzy szlachtą z wesołości słynął, ale od bitwy, w której dziedzic zamku zginął, gerwazy się odmienił i już od lat wielu ani był na kiermaszu, ani na weselu. Odtąd jego dowcipnych żartów nie słyszano i uśmiechu na jego twarzy nie widziano. Zawsze nosił Choreszków liberyją dawną, kurtę z połami, żółtą, galonem oprawną, który dziś żółty, dawniej zapewne był złoty. Wkoło szyte jedwabiem herbowe klejnoty, półkozice i stąd też cała okolica półkozicem przezwała starego szlachcica. Czasem też od przysłowia, które bez ustanku powtarzał, nazywano go także mopanku. Czasem szczerbcem, że całą łysinę miał w szczerbach. Lecz on zwał się Rembajło, a o jego herbach nie wiadomo. Klucznikiem siebie tytułował, iż ten urząd na zamku przed laty piastował i dotąd nosił wielki pęk kluczów za pasem, uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem. Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje stało otworem. Przecież wynalazł drzwi dwoje, sam je własnym nakładem naprawił i wstawił i drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił. W jednej z izb pustych obrał mieszkanie dla siebie. Mogąc żyć u hrabiego na łaskawym chlebie, nie chciałby wszędzie tęsknił i czuł się niezdrowym, jeżeli nie oddychał powietrzem zamkowym. Skoro ujrzał hrabiego, czapkę z głowy schwycił i krewnego swych panów ukłonem zaszczycił, chyląc łysinę wielką, świecącą z daleka i naciętą od licznych kordów jak nasieka. Gładził ją ręką, podszedł i jeszcze raz, nisko skłoniwszy się, rzekł smutnie.
— Mopanku, panisko, daruj mnie, że tak mówię, jaśnie grafie panie. To jest mój zwyczaj, nie zaś nieuszanowanie. Mopanku, powiadali wszyscy Choreszkowie, ostatni stolnik, pan mój, miał takie przysłowie. Czyż to prawda, mopanku, że pan grosza skąpisz na proces? I ten zamek soplicom ustąpisz. Nie wierzyłem, lecz w całym powiecie tak słychać. Tu, poglądając w zamek, nie przestawał wzdychać. Cóż dziwnego, rzekł hrabia. Koszt wielki, a nuda jeszcze większa. Chcę skończyć. Lecz szlachcic Maruda upiera się. Przewidział, że mnie znudzić może. Dłużej już nie wytrzymam i dzisiaj broń złożę. Przyjmuję warunki zgody, jakie mi sąd poda. Zgody? Krzyknął gerwazy. Soplicami zgoda? Z soplicami, mopanku? To mówiąc, wykrzywił usta, jakby nad własną mową się zadziwił. Zgoda i soplicowie, mopanku panisko, pan żartuje, co? Zamek Choreszków siedlisko ma pójść w ręce sopliców? Niech pan tylko raczy zsiąść z konia, pójdziemy w zamek, niech no pan obaczy. Pan sam nie wie, co robi. Niech się pan nie wzbrania. Zsiadaj pan! I przytrzymał strzemię do zsiadania.
Udział wzięli Piotr Bajor, Adam Biedrzycki, Tomasz Budyta, Zygmunt Sierakowski, Janusz Zakrzeński. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.